Hej, witamy w podcaście Pick Please.
Tu Łukasz Wojciechowski, gitarzysta.
Z tej strony Jakub Polewka, koncertoholik. Jesteśmy
Pick Please! Cześć, witamy w kolejnym odcinku podcastu Pick Please. Ziomek.
Cześć, cześć wszystkim. Cześć Łukasz, cześć słuchacze.
Tak, ziomek jest, drugi ziomek też jest, a zatem jesteśmy w naszym pełnym składzie. Proszę Państwa, dzisiaj mamy prawdziwą perełkę. Będziemy opowiadać o muzycznych historiach drugiej szansy. Wielkich comebacków, wielkich przełomów, ale nie tylko związanych stricte z muzyką, ale też z postaciami muzycznymi. Będzie dzisiaj tak szeroko, jak tylko się da. Nie, stary?
Tak. Jest dużo fajnych historii i w dużych takich blokach tematycznych, więc nie ma co owijać w bawełnę, tylko trzeba po prostu zaczynać. Ja wiem, że ty chciałeś zacząć cytatem.
Tak. Mianowicie jestem absolutnie zszokowany, jak późno się dowiedziałem o tym, że błędnie używałem pewnego przysłowia. Jest takie stare powiedzenie, nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. To jest absolutnie największą bzdurą i całkowicie to przeistacza to, jak naprawdę brzmi ta cała sentencja, bo zupełnie nie o to chodzi. Mianowicie, nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, ale naturą świata i materii jest ciągła przemiana. I chodzi o to, że dwa razy do tej samej rzeki nie wejdziesz, bo za drugim razem będziesz moczył nogi w zupełnie innej wodzie. Czyli jednym słowem, nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki tym samym. I w ślad za tym powiedzeniem mamy przygotowany zestaw historii, które właśnie pokazują, że czasami pewne rzeczy się udają. Nie od razu, nie za drugim, nie za trzecim, nie za czwartym, nie za piątym, nie za szóstym razem, a czasami no, trzeba odczekać dłużej niż za życia. Zatem Kuba ma pierwszego bohatera.
Tak, a pierwszym bohaterem tych muzycznych historii u nas, powrotów albo drugiej szansy, jest J.J. Cale. J.J. Cale to jest taki bard grający na gitarze, zasadniczo powiedziałbym bluesa bądź Amerykanę. I w każdym razie J.J. Cale jest bardzo blisko związany z Ericiem Claptonem, ze względu na to, że Clapton coverował jego utwory. No i ta historia zaczyna się tak, że J.J. Cale pisał muzykę, ale nie był jakoś ogromnie znany, no i pewnego dnia jedzie sobie w samochodzie, no i słyszy w radiu Erica Claptona After Midnight. No i mówi, kurczę, przecież to jest mój numer. Wow, okej, okay. Eric Clapton skoverował mój utwór? Świetnie, to będę miał jakieś pieniądze z tego. Ja wiem, że on się musiał, z tego co pamiętam, tam upominać o prawa do tej piosenki, ale Eric mu je od razu dał. Tam nie było żadnego jakiegoś większego problemu. No i J.J. Cale nagrywa sobie kolejne swoje albumy. Nie rozchodzą się w jakiejś niesamowitej ilości egzemplarzy. Można by powiedzieć, że J.J. Cale klepie trochę biedę. W 1976 roku wydaje album, który nazywa się Troubadour, na nim jest Cocaine, który jest kolejnym utworem Erica Claptona, skoverowanym właśnie od J.J. Cale'a. W okolicy roku 80 J.J. Cale przeprowadza się do Kalifornii, ale zaczyna mieszkać w ogóle w przyczepie, tak jak to w Ameryce często bywa, że ludzie tak mieszkają. Nie ma telefonu i generalnie rzecz biorąc nie jest znany ani sławny. Zasadniczo rzecz biorąc można powiedzieć, że żadne pieniądze nie płynęły z tego, że gdzieś tam tą muzykę nagrywa, miał jakieś swoje grono takich docelowych fanów, którzy bardzo go lubili, ale to nie było dostatecznie dużo, żeby mu zapewnić dostatnie życie. Do tego wszystkiego on tam miał jakieś zamiłowanie do takiego trochę syntowego soundu, więc od lat 80. zaczynał wydawać takie syntowe troszkę albumy, które totalnie nie podobały się jego fanom. Zresztą stwierdził sam, że on uważa, że ta muzyka jest świetna i jemu się strasznie podoba, ale szkoda, że tylko jemu. No i tak czas mijał, J.J. Cale odpadał w te odmęty zapomnienia, ale w okolicach roku 2004 wydał się taki film dokumentalny To Tulsa and Back on Tour with J.J. Cale. Tam była ta historia J.J. Cale'a przedstawiona. On troszkę przypomniał publice o istnieniu w ogóle Cale'a. No i Cale stwierdził, że tak, no to jest rzeczywiście teraz moment taki troszkę mojego comebacku, zwłaszcza, że w tym dokumencie wypowiadał się na przykład Eric Clapton, wypowiadał się Mark Knopfler z uznaniem ogromnym J.J. Cale'u i o jego muzyce. I w 2004 roku, po premierze tego To Tulsa and Back i po jego reunionie w ogóle z jego starym zespołem, z którym wcześniej grał, Eric Clapton zaprasza go na Crossroads Guitar Festival, który sam organizuje. To jest jedna z największych takich imprez festiwalowych i najbardziej znanych w ogóle na świecie. Cieszy się ta impreza ogromnym uznaniem, zawsze grają tam absolutne tuzy muzyczne. No i po tym festiwalu J.J. Cale odnawia swoją znajomość z Ericiem Claptonem bliższą. No i stwierdzili, że nagrają wspólny album. Nagrywają album, który nazywa się The Road to Escondido. W Escondido mieszkał swego czasu Eric Clapton. To było też niedaleko tego miejsca, w którym mieszkał J.J. Cale. No i to jest ta droga J.J. Cale'a jakby do Erica Claptona. Na tym albumie jest ogrom gości. Jest Derek Trax, jest Taj Mahal, jest John Mayer i w ogóle praktycznie wszyscy członkowie John Mayer Trio. Jest Doyle Bramhall II. No i to przywraca go absolutnie z powrotem na takie muzyczne wyżyny. A zasadniczo można by powiedzieć, że pierwszy raz, bo powiedzmy wcześniej no był szanowany, ale nie był jakoś ogromnie znany, ale dociera w tym momencie do takiej szerokiej świadomości muzycznej J.J. Cale. No i od tego czasu rzeczywiście ma sukces, jeździ w trasy, wysprzedaje je. No trzeba powiedzieć, że w końcu gdzieś po latach naprawdę wielu osiąga ten sukces swój wymarzony. J.J. Cale'a niestety dzisiaj już z nami nie ma, ale te ostatnie lata to był taki absolutny jego powrót na wyżyny.
No tak, i te wyżyny zostały w sumie ukoronowane najlepszą płytą bluesową Best Contemporary Album w 2008. Dostał Grammy, 11 kawałków napisał sam z 14. Tak jak wspomniałeś, paka naprawdę zawodowa. Dion się tego nie powstydził na swoim albumie takiego zestawu. Warto dodać dla moich kolegów gitarzystów jest to, że sam Neil Young powiedział, że widział dwóch najlepszych na świecie gitarzystów, jeśli chodzi o gitarę elektryczną. I to był Jimi Hendrix i to był J.J. Cale. Więc mając takie błogosławieństwo od Neila Younga, który swoje widział, no to można stwierdzić, kurde, to faktycznie trzeba kolesia ogarnąć. Więc taka jest historia z J.J. Cale'em. Ja mam twojego mistrza teraz na tapecie i myślę, że wiele osób może go kojarzyć z kawałka, o którym powiem, a nie z jego wcześniejszych dokonań. Johnny Cash i postać Johnny'ego chyba przybliży z takich trochę dwóch perspektyw. Jednej to historia osobista z życia Cash'a, a druga to czysta muzyczna anegdota i historia. Mianowicie kawałek Hurt, który wiele, wiele osób zna, bo jest to jeden z największych, no można powiedzieć, przebojów Johnny'ego Cash'a. Najbardziej zapada w pamięć. Jest to jeden z tych numerów, które jak się słucha, to przechodzą ciary po plecach. A jaka jest historia tego kawałka? Otóż Johnny Cash nie wiodło mu się za bardzo. W latach 90., 80. on miał po latach świetności, czyli te 50s, 60s, troszkę, można powiedzieć, padł w pewną otchłań, która związana była z tym, że było zapotrzebowanie na inną muzykę, to znaczy była inwazja brytyjskiego rocka, bluesa i on ze swoim country wypadł z łask. No i do tego stopnia, że wytwórnia rozwiązała z nim kontrakt, no i on w pewnym sensie został na lodzie. Natomiast tak się składa, że mimo wszystko coś tam robił. Więc w roku 91, po tym jak właśnie stracił kontrakt, Johnny Cash złapał sztamę z Chrisem Novoseliczem, Nirwany, czyli basistą tej grupy. No i tak się składa, że nagrali płytę z piosenkami Williego Nelsona. Ale w 93 pojawił się na albumie Zurupa, to się chyba tak czyta, zespołu U2, i tam poznał niejakiego Ricka Rubina. A Rick Rubin to jest jeden z największych producentów, jeśli chodzi o historię muzyki rozrywkowej. I on stwierdził, że Johnny będzie idealnym dodatkiem do jego wytwórni American Records. Więc wpadł na pomysł razem z Johnnym, nagraj trochę coverów, ale zrób to tak po swojemu. Więc on na przykład nagrał Personal Jesus z Johnem Frusciante i nagrał tych płyt kilka, łącznie 4. No ale w pewnym momencie Rick Rubin mówi, słuchaj, to jest świetny numer, posłuchaj tego. No i przychodzi z kawałkiem Nine Inch Nails pod tytułem Hurt. I tenże numer jest przez niego absolutnie niezrozumiany. On nie ma zielonego pojęcia, co tutaj można usłyszeć, bo to jest jakieś takie mroczne i tak niemelodyczne, to jest tak niekeszowe, że on nie wie, jak w ogóle się za to zabrać. Ale Rick Rubin mówi, słuchaj, ogarnij tekst, po prostu spróbuj to przełożyć jakoś na swój język. I tutaj wchodzimy w detale, bo ten numer został nagrany przez wokalistę Nine Inch Nails, kiedy on przechodził bardzo ciemny okres jakby w swoim życiu. To chodziło o dążeniu do autodestrukcji, samozniszczenia, on miał wtedy jakby depresję, żył w jakimś w ogóle mieszkaniu odosobnionym. No więc ta piosenka jest zasadniczo takim pójściu w mrok wokalisty Nine Inch Nails. Natomiast Johnny wymyślił, że to nie będzie piosenka o tym samym w jego wykonaniu. To będzie piosenka o nim, o ostatnich latach życia. I tak zaśpiewał tę ten utwór. I zrobił to na tyle dobrze, że o ile na początku, jak ten prawdziwy autor tego numeru tak posłuchał, stwierdził, no dziwne uczucie, zupełnie jakbym stracił swoją dziewczynę. Ale jak zobaczył teledysk, to się całkowicie rozkleił i stwierdził, kurczę, to już nie jest mój utwór. On po prostu nadał temu kawałkowi zupełnie nowe życie. On jakby wtedy w ogóle zaczął wierzyć w potęgę muzyki. Mam taki fajny cytat. Morze łez, dzwoniąca cisza i gęsia skórka. Wow, właśnie na zawsze straciłem dziewczynę, bo ta piosenka nie jest już moja. To naprawdę skłoniło mnie do zastanowienia się, jak potężna jest muzyka. Napisałem w swojej sypialni kilka słów o ponurym i zdesperowanym miejscu, w którym byłem, by pozostać przy zdrowych zmysłach, a jakimś cudem ta muzyka została zinterpretowana na nowo przez legendę muzyki z zupełnie innej epoki i nadal zachowuje szczerość oraz znaczenie. Inne, ale w każdym calu tak samo czyste. Płyta American Four, The Man Comes Around była pierwszym studyjnym albumem Kesha od 30 lat, który zdobył status złotej płyty w USA. To był 2003 rok. To była jego ostatnia płyta. A jeśli chodzi o drugą historię, Johnny Cash nie był gościem, który się poddaje. I tak było w jego życiu prywatnym, ponieważ on kochał się w June Carter, z którą zresztą grali wspólne trasy, to też była gwiazda country, ale tak się składa, że on miał wtedy żonę, ona męża. Mimo to nawiązał się między nimi romans, zarówno Johnny, jak i June rozwiedli się ze swoimi małżonkami. No i Johnny się oświadczał June, a ona sukcesywnie mu odmawiała i odmawiała i odmawiała. Ale pewnego dnia na koncercie przed 7000 osób Johnny Cash jeszcze raz się oświadczył. June machała do zespołu, grajcie, grajcie chłopaki, coś tam. Johnny, nie wygłupiaj się. Nie, nie będę grał, dopóki nie powiesz, że się zgadzasz. No i ona się zgodziła. Dosłownie kilka miesięcy później wzięli ślub, mieli syna. Już żyli zawsze długo, długo, długo i szczęśliwie. Piękna historia miłosna. Jeśli ktoś chce w ogóle obejrzeć znakomity film o Johnny Cashu, to Walk the Line z Phoenixem i Reese Witherspoon w rolach głodnych. Jest to tam fajnie pokazane w ogóle, jak on się tam oświadcza i całe te ich losy. Więc Johnny Cash, mistrz powrotów.
Absolutny mistrz powrotów, a tu właśnie warto dodać, że te jego American Recordings, o których wspomniałeś, no to są genialne albumy. To jest jedna rzecz, tam są nie tylko ten cover jest świetny, ale inne również. Jest to absolutne mistrzostwo świata, jeśli chodzi o granie zasadniczo już nie country, a bardziej Amerykany. To go przywróciło na szczyt, ale na ten szczyt przywróciło go tylko na chwilę, bo po wydaniu tej czwartej płyty, dosłownie rok później Johnny Cash zmarł. To było takie jego ostatnie muzyczne dzieło, które po sobie zostawił, ale ono go przywróciło absolutnie na szczyt z powrotem. I on przynajmniej zdawał sobie sprawę z tego, że te albumy są docenione, że znowu znajduje się na tej muzycznej górze, nie?
Warto też wspomnieć, jeszcze wracając na chwilę do małżeństwa z June Carter, oni byli absolutnie nierozłączni. Do tego stopnia, że kiedy June zmarła właśnie w 2003 roku, to on zmarł na cukrzycy jakieś 5-6 miesięcy później. Nie chciał żyć bez June, ewidentnie. Taka historia jest. Kuba, ty chyba też coś masz jeszcze w zanadrzu.
A ja mam Patti Smith. A z Patti Smith historia jest bardzo ciekawa, bo ona jest troszkę inna niż te poprzednie, które przytoczyliśmy, a mianowicie Patti Smith w latach 80. i 90. zasadniczo zniknęła z muzycznego świata kompletnie. A wynikało to z tego, że wyszła za mąż za Freda Sonika Smitha. To był gitarzysta legendarnej grupy, która jest w zasadzie protopunkiem, bo tak trzeba by się o nich wypowiedzieć, MC5. I została jego żoną. Stwierdzili, że rzeczywiście zajmą się teraz po prostu życiem rodzinnym i wychowaniem dwójki dzieci, które poczęli wspólnie. No i Patti Smith wycofała się praktycznie kompletnie z życia publicznego. A co ciekawe, jeden z tych synów, którego Patti Smith ma z Fredem Sonikiem Smithem, ożenił się z Meg White po tym, jak Meg White rozwiodła się z Jackiem White'em. Także to taka ciekawostka trochę off-topicowa. Natomiast ona rzeczywiście zajmowała się poezją. To było to, co zresztą ją połączyło z Fredem Sonikiem Smithem. Oni oboje kochali poezję, więc ona w tym czasie sporo pisała, ale muzyki nie tworzyła. Zasadniczo w tym okresie powstał jeden album, A Dream of Life, z którego pochodzi jedna z jej najbardziej znanych piosenek, People Have the Power. Natomiast niestety Fred Smith zmarł w 1994 roku na atak serca. Patti Smith była zdewastowana tym, ale dzięki pomocy Allena Ginsberga, poety, oraz Michaela Stipe'a R.E.M., Patti Smith troszkę zaczęła być bardziej aktywna, oni ją namawiali do tego, żeby wróciła, że to i dla zdrowia psychicznego i to też będzie lepiej, jeśli z powrotem wróci na scenę. No i w 1995 roku ona wraca i jedzie w trasę z Bobem Dylanem. Michael Stipe wydał w ogóle z tej trasy wtedy album zdjęciowy, bo on jest hobbystycznie fotografem, więc jest taka książka ze zdjęciami właśnie Patti Smith i jego i trasy z Bobem Dylanem. No i od tego czasu Patti Smith powoli zaczyna wracać, zaczyna tworzyć więcej muzyki, zaczyna jeździć na trasy koncertowe. No i do dzisiaj muszę powiedzieć, że ona jest w trasie regularnie w tym momencie, wróciła absolutnie na ten artystyczny szczyt, wydaje też książki, gdzie znajduje się jej poezja, a kolejne jej albumy były dość sporymi sukcesami. Tu zasadniczo można powiedzieć, że to jest taka historia drugiej szansy, którą ona sobie sama dała i jednocześnie sama zrezygnowała z tej popularności, którą miała wcześniej. To nie, że jakieś sytuacje ją do tego zmusiła, powiedzmy, no bo sporo artystów ma rodzinę i dzieci i łączy to jakoś z koncertowaniem i tworzeniem muzyki, ale Patti Smith chciała się poświęcić w pełni rodzinie. Więc to jest historia Patti Smith. Łukasz?
Dobrze, ja mam historię drugiego życia bluesa. Jest to gatunek wybitnie mi bliski. Chciałbym powiedzieć, że to mój konik, ale nie jestem Piotrem Łukasiewiczem, nie znam wszystkich faktów, ale spróbuję opowiedzieć o ważnej dla mnie osobie, o Sonie House'ie, również o Juniorze Kimbru, którzy byli właśnie takimi dwoma starymi bluesmenami. Chodzi mi o bluesmenów starej daty. Country blues, ci tacy prawdziwi, prawdziwi bluesmeni z biedy się wywodzący. Ale najpierw troszeczkę szerzej właśnie o tym gatunku. O co chodziło z tym drugim życiem? Bluesmeni nagrywali trochę właśnie w czasach 20., 30. To byli tacy właśnie zawodnicy jak ci, o których wspomniałem, jeszcze tam Booker White, prawda, Skip James. Było dużo takich bluesmenów i tak się składa, że słuch o nich zupełnie zaginął. To znaczy, kiedy przyszła recesja, to no, nikt nie chciał za bardzo tego słuchać, w ogóle nie było wtedy parcia na słuchanie bluesa, ale tak się składa, że te nagrania, które poczyniono w latach 20. gdzieś się zachowały. Głównie chodzi o tutaj Bibliotekę Kongresu. Więc ci muzycy dalej klepali przysłowiową biedę, grali w jakichś juke jointach, niektórzy z nich trafiali do więzienia. No, nie wiodło się, ale na szczęście w latach 50., 60. studenci się zainteresowali jakby tematem folkowości i troszkę chcieli poznać właśnie tą historię, w tym bluesa. I niektórzy byli na tyle entuzjastycznie nastawieni, że stwierdzili, kurczę, ale my nic nie wiemy, co się z tymi ludźmi dzieje, my musimy ich odnaleźć. I na tej zasadzie Son House został odnaleziony przez trzech młodych entuzjastów bluesa. Phila Spiro, Dicka Watermana, Nicka Pearlsa. Jeździli po Stanach, szukali, próbowali, dowiadywali się, rozmawiali z ludźmi i w końcu go znaleźli. Gdzieś tam zamelinowanego chyba w stanie Nowy Jork, Rochester, o, dokładnie to było tam. On w ogóle nie grał na gitarze, nikt się nim nie interesował, ale od słowa do słowa udało się go namówić, żeby gdzieś tam wyciągnął tą gitarę i może zrobić kolejną próbę, żeby zaistnieć. Oni byli absolutnie nim zafascynowani. I tak się składa, że Dick Waterman został menedżerem Sona House'a i załatwił mu trochę występów i on był sensacją. Nagle ten legendarny Son House, o którym wszyscy zapomnieli, żyje, istnieje. Względnie, powiedzmy, ma się dobrze. Natomiast no, był gościem, który był potwornie uzależniony też od alkoholu i kobiet też swoją drogą, więc regularnie swój organizm wyniszczał, ale jeszcze trochę namieszał i udało się nagrać Sona House'a. Zresztą nie tylko niego, bo na tej zasadzie odkopano Booker White'a, Howlina Wolfa, oni zagrali na festiwalu Newport, tak samo ze Skipem Jamesem. Skip, który został na nowo odkryty, jeszcze zafundowano mu 5 lat kariery w ostatnich latach jego życia. To był taki fajny akcent. Zresztą ci wszyscy bluesmeni byli potem bardzo mocno poszukiwani przez takich kolesiów jak The Rolling Stones, U2, ponieważ oni byli strasznie ciekawi, żeby poznać tą kulturę, żeby poznać ich. I ostatnią osobą, o której chciałbym powiedzieć, to jest właśnie Junior Kimbrough. Junior Kimbrough to jest absolutny delikwent. No, nie ma takiego drugiego gościa, który miałby takie CV jak Junior Kimbrough, jeśli chodzi o styl bycia i to, jak on żył. Bo on żył skromnie, ale co piątek robił potężną imprezę u siebie w chałupie, schodzili się, on tam grał, dżemował, a żeby ludzie mogli się zejść, to on wszystkie te meble wystawiał przed swój dom, żeby mogli się ludzie pomieścić u niego. Długo, długo grał bluesa, ale na dobrą sprawę nie był znany, nie był sławny. No i gdzieś tam w pewnym momencie stwierdził, ja nie będę już grał coverów starych numerów czyichś bluesowych, ja będę robił własne numery. I to trwało długo. ale tak się składa, że gdzieś tam w latach 80., 90. już tam wyrobił sobie jakąś renomę i sam Iggy Pop się z nim skontaktował. Stary, pojedź ze mną w trasę, jestem zafascynowany. On odebrał ten telefon. Who? Iggy Pop. On who? Lollipop. No i zasadniczo Junior Kimbrough pojechał z nim tą w trasę. Było przezabawnie, ale przy okazji udało się Juniorowi Kimbrough nagrać płytę, która jest absolutnie rewelacyjna. On wkrótce potem zmarł. Co można powiedzieć o Juniorze Kimbrough? Zostawił po sobie liczne potomstwo. 36 dzieciaków, córki, synowie, dajcie spokój. No taki miał zasadniczo dorobek.
I miał jeszcze czas na bluesa?
Miał jeszcze czas na bluesa. Śmigał, nawalał. To byli goście zupełnie z innej gliny. A on w ogóle miał do końca życia jakiś taki oddzielny pokoik, taki bachelor's room, i on tam nic nie miał. To znaczy on tam sobie funkcjonował też, bo miał partnerkę, ale tam nie było nic na ścianach, żadnych roślin, żadnych mebli i on tam się czuł świetnie. Junior Kimbrough był absolutnym kotem, jeśli chodzi o granie bluesa. Ty pamiętasz, kiedyś go podrzuciłem. Jak słuchasz Juniora Kimbrough, to tam się nic nie zgadza, tam się wszystko rozjeżdża. Ale ty po 4 sekundach stwierdzasz, Jezu, jakie to jest prawdziwe. Jak ten typ gra. Jak on śpiewa, nie?
Junior Kimbrough jest absolutnie autentyczny. On gra w ogóle Hill Country Blues, tak samo jak R.L. Burnside, który był zresztą jego przyjacielem. Oni we dwójkę grali w klubach. A Cedrica Burnside'a, właśnie wnuka R.L. Burnside'a, widziałem tydzień temu gdzieś na koncercie. Absolutne legendy, jeśli chodzi o ten gatunek, taki tradycyjny blues, odwołujący się do tych naprawdę korzeni bluesa. To nie jest ten blues już dopasowany taki pod gusta białej publiki, co zresztą często działo się później w latach 70., że blues się próbował adaptować do tego, co ludzie oczekiwali od niego usłyszeć. To jest ten absolutnie autentyczny i ci goście to są legendy.
Proszę sobie wyobrazić, że ten gościu mieszka gdzieś tam w Mississippi. On był za bardzo styrany życiem, żeby jeździć w trasy koncertowe, więc do niego jeździły pielgrzymki. I takie kapele jak Rolling Stones, U2, oni wszyscy tam zasuwali i po prostu patrzyli, jak ten koleś żyje, jak on gra. Dla nich to było po prostu coś absolutnie niesamowitego. Swoją płytę wydał w 92 roku, miał wtedy 62 lata. Jest to piękna historia i ta płyta naprawdę robi robotę.
Ja polecam ją każdemu. To jest dla mnie jeden z najlepszych albumów bluesowych wszechczasów.
Tak, to jest absolutny sztos. Zresztą wrzucę potem na fanpage'u linka do fragmentu takiego dokumentu o bluesie i tam właśnie jest, jak Iggy Pop wypowiada się o Juniorze. No to była po prostu masakra. No więc jest zawodostwo totalne. Kuba, Sixto Rodriguez.
Tak, ja mam Sixto Rodrigueza. To jest absolutnie kosmiczna historia, bo to jest naprawdę, nie wiem, kopciuszek, albo nie wiem nawet, jak to nazwać.
To jest fairy tale, nie? To jest baśń.
Tak. Życie napisało baśń o Sixto Rodriguezie. Sixto Rodriguez jest wokalistą, gitarzystą, nagrywa muzykę, podpisuje jakiś kontrakt płytowy, wydaje płytę. Krytycy zachwyceni, ale gdzieś te albumy się nie sprzedają niestety. No, nie ma popytu na coś takiego. No i Sixto Rodriguez odchodzi w latach 60. w taką niepamięć. Stwierdza, no dobrze, nie poszło w jej muzyce. Będę się zajmował czym innym. Na gitarze lubię grać, zostanę po prostu takim ulicznym bardem, grajkiem, który gdzieś tam się włóczy i gra. O czym nie wiedział, to, że jego album trafił do RPA. I w RPA został absolutnym hitem. To była epoka przed internetem oczywiście, przed taką nawet telekomunikacją, powiedziałbym taką bieżącą, że każdy ma telefon. No to są te czasy, że o jakieś informacje z drugiego końca planety jest zdecydowanie dużo ciężej niż dziś. No i Sixto Rodriguez jest absolutnym hitem po prostu w RPA. To jest dla nich, nie wiem, no jak Rolling Stonesi albo Beatlesi. Wszyscy znają jego utwory, no ale nikt nie wie, co się z nim stało, no bo mają gdzieś te jego płyty. Gdzieś one były chyba bootlegowane, bo nie było przecież oficjalnego wydawnictwa ani wznowień tego, więc one się rozchodziły taką trochę pocztą pantoflową. Wszyscy znają te utwory, nie wiedzą, co się z nim stało. Chodzą w ogóle plotki o nim, że on się podpalił na scenie i popełnił samobójstwo w płomieniach, grając muzykę. I w ogóle jakieś takie urban legends cyrkulują No i w RPA, ale zaczęto się zastanawiać, co się dzieje z Sixto Rodriguezem, no bo przecież nie wiadomo do końca, czy to jest prawda, że on to samobójstwo popełnił, czy co tam się stało. No i właściciel sklepu z winylami, Steve Segerman, zaczął się tym tematem interesować. Zresztą sam stwierdza, że dla nich to był taki, był utwór Establishment Blues na przykład Sixto Rodriguez'a, był taki dla nich bardzo ważny, jeśli chodzi o apartheid i walkę z establishmentem jako takim. No i w każdym razie zaczął się zainteresować, dobrze, zacznę grzebać i dowiem się, co się stało. No to zaczął grzebać, dotarł do miejsca, w którym Sixto Rodriguez mieszkał, gdzieś analizując informacje z tych bukletów, z tych książeczek, które są w płytach. Gdzieś mu się udało tam odgrzebać informacje, skąd on jest, pojechał tam, okazuje się na miejscu, że no tak, wszyscy znają w ogóle Sixto Rodriguez, tak, jest tu taki gość, on tu się tak włóczy z gitarą po ulicy, przygrywa gdzieś tam na rogu za jakieś drobniaki, tak, tak, jest tu ktoś taki. No, okazuje się, że wcale nie popełnił samobójstwa, tylko klepie biedę gdzieś w USA. Trafił na niego gdzieś po prostu w tym mieście. Mówi, słuchaj Sixto, wow, ty żyjesz, co z tobą jest w ogóle? Jesteś legendą w RPA. Sixto zdziwiony, mówi mu, słuchaj, nie wiem nic o tym, no. Ja jestem, wiesz co, tak od pracy do pracy się trochę bujam. Generalnie Sixto Rodriguez został pracownikiem fizycznym do takich prac dorywczych. Z tymi informacjami wraca ten właściciel sklepu z winylami z powrotem do RPA, rozprzestrzenia tą informację, że Sixto Rodriguez żyje, w ogóle jest i ma się dobrze. No i w tym momencie pada decyzja, okej, to dobrze byłoby go sprowadzić do RPA przecież na jakąś trasę koncertową. Co się im udaje? Sama córka Sixto Rodriguez mówi, w jak ogromnym szoku była, bo on tam poleciał z rodziną. Przylecieli na miejsce i mówili, limuzyna stoi, myślą sobie, kurczę, ktoś ważny przyleciał chyba tutaj razem z nami, nie? I okazuje się, że nie, że ta limuzyna właśnie była dla Sixto Rodriguez'a, bo on jest absolutnie gigantem w RPA. No i Sixto tą limuzyną pojechał, dał ten koncert, który był zaplanowany. Sam mówi, że spodziewał się, że tam będzie kilkadziesiąt osób, przyszło ponad 5000 ludzi. Wszyscy znali tekst piosenek w ogóle, śpiewali to. Absolutny kosmos. No ale co z tego? Skoro Sixto daje tam koncert, troszkę pieniędzy na tym zarabia, no ale mieszka w USA, wyjazd jego do RPA się kończy, wraca z powrotem, no i zasadniczo wraca do takiego trochę życia wcześniejszego swojego. Trochę zarobił, ale no jemu to jakoś zbytnio w tym momencie jakości życia nie poprawia. No i ta historia tutaj miałaby swój koniec, gdyby nie to, że kilka lat później na tą informację o tej historii wpada szwedzki twórca filmów, Malik Bendjelloul stwierdza, że to jest absolutnie fenomenalny materiał na to, żeby nakręcić o tym film dokumentalny, no i zaczyna to robić. Natomiast problem jest taki, że nie ma za bardzo dobrego sprzętu, ani nie ma pieniędzy na to, żeby to robić, więc zaczął w ogóle nagrywać ten film dokumentalny na iPhone'ie, na którego ściągnął jakąś apkę za dolara do tworzenia filmów i do edycji. No i zaczął produkować ten film, ale też borykał się z problemami finansowymi, to był bardziej taki twórca filmów, powiedzmy, undergroundowych. No i w pewnym momencie już tak robił ten film, odłożył go na półkę, bo brakowało mu pieniędzy, brakowało mu czasu. Cały ten projekt nie wydawał się, że się powiedzie mu zrobienia tego filmu, no po prostu z przyczyn finansowych. No i w pewnym momencie miał już mniej więcej 90% tego filmu skończony i stwierdził, że dobra, no raz się żyje. I wysłał ten film na Sundance Film Festival w Utah, to jest jeden z najważniejszych festiwali filmowych, z tego co się nie mylę, jeśli chodzi o filmy dokumentalne głównie nastawione. No i tam się okazuje, że ten film był absolutnym hitem tego festiwalu, zdobył tam nagrodę, został puszczony w kinie i ten film nazywał się Searching for Sugar Man, ze względu na to, że właśnie jedna z piosenek Sixto Rodriguez'a nosiła tytuł Sugar Man i to był jego taki przebój. I właśnie film ten opowiada całą tą historię i ten film został ogromnym przebojem. Tak ogromnym, że widziała go masa ludzi i w Stanach Zjednoczonych narosło zapotrzebowanie na Sixto Rodriguez'a znowu. Znowu, zasadniczo w Stanach Zjednoczonych to pierwszy raz, bo wcześniej tylko w RPA. Ludzie są zachwyceni tą historią, zachwyceni muzyką Sixto Rodriguez'a. Sixto Rodriguez wysprzedaje amerykańskie trasy, zaczyna jeździć i pierwszy raz trafia do takiej szerokiej właśnie też świadomości muzycznej w Ameryce, no i dzięki temu poprawia mu się też standard życia i nie musi już się włóczyć i tułać od pracy do pracy, tylko może się już zająć po prostu muzyką. Ta historia jest absolutnie kosmiczna. Gość po prostu nie wie o tym, że jest popularny na drugim końcu planety. Później przeżywa renesans ze względu na to, że ta historia zostaje sfilmowana jako dokument i kończy swoją karierę w ten sposób właśnie, że jest znany, że jest absolutnym hitem, wysprzedaje trasy. Końcówka jego życia to absolutny sukces muzyczny i w pewnym sensie powrót na szczyt, bo na tym szczycie był w RPA, tylko o tym nie wiedział.
Jest takie stwierdzenie, że kariera, której nikt nie widział, no to nikt nie widział w Stanach, on nie widział, prawda, a tam w RPA po prostu bożyszcze. Tak na marginesie świetne kawałki pisał. Jak obejrzałem ten film, znakomity zresztą, to mnie akurat urzekła ta jego melodyjność, to pisanie piosenek. To jest bardzo dobry songwriter, był oczywiście.
Tak, bardzo dobry i tekstowo bardzo dobry. W sensie teksty piosenek jego są naprawdę fenomenalne.
Tak, Kuba, to jest przepiękna historia Sixto Rodriguez'a, cudownie inspirująca, ale wychodzi na to, że właśnie sięgamy naszych limitów czasowych, bo się jak zwykle rozgadaliśmy. Wydaje mi się, że można spokojnie tutaj zwrócić się do was, drodzy słuchacze. Dzielcie się z nami swoimi historiami muzycznymi, drugiej szansy, te, które nosicie w sercu, o których się kiedyś dowiedzieliście, być może macie jakieś własne doświadczenia tego typu. Piszcie do nas na Facebooku, w wiadomościach do Kuby, do mnie, bo jesteśmy tutaj przede wszystkim dla was, jesteśmy bardzo ciekawi waszych doświadczeń. A my na dzisiaj już kończymy.
Tak, a za tydzień będziemy kontynuować ten cykl i będziemy dzielić się następnymi historiami związanymi z drugą muzyczną szansą. Do usłyszenia za tydzień.
Cześć.